Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Witam Kościele. Bardzo się cieszę, że pierwszy raz mam taką okazję, taką możliwość tutaj przemawiać do Was, też po jakiejś takiej dłuższej przerwie. Chciałbym opowiedzieć taki hipotetyczny przykład i w ten przykład chciałbym Was, niejako Was chciałbym umieścić, żebyście Wy też tam byli. Wyobraź sobie, że dzisiaj jest dzień wolny od pracy. No, umówmy się, że to jest sobota. Więc już wcześniej, piątek, czwartek, myślałeś, co takiego będziesz robił, jak wykorzystasz, jak spożytkujesz ten czas, no, żebyś mógł poświęcić to rodzinie, być może na Twoje uwielbianie, a może na jakąś zwyczajnie rozrywkę i wypoczynek. Tak rozmyślasz sobie, jeszcze mówisz, aha, dobrze by było, żeby, ja mówię jako o mężczyzna, dobrze by było, żeby jeszcze żona zrobiła listę zakupów, bo tam w lodówce już prawie nic nie zostało. No co tam, może jakieś frytki zostały z półpaczki, może jakieś pierogi, no i chyba już nic więcej. Nagle twoje rozmyślania przerywa dźwięk dzwonka do drzwi. Tak chwilę konsternacji, myślisz sobie, no nie, no ciekawe, czy ktoś mi znów nie popsuł tego dnia. Pytasz małżonki, kochanie, powiedz mi, czy spodziewamy się jakichś gości? No małżonka odpowiada, no nie, chyba, że to znów ty zaprosiłeś kogoś i o tym zapomniałeś. No odpowiadasz, no wiesz co, to już było niepotrzebne, to co teraz powiedziałaś, przypominanie mi o takich rzeczach. Dochodzisz do drzwi, jeszcze przez chwileczkę zatrzymałeś się, może to kurier, ale nie sobota. No w sobotę kurier nie przychodzi. Więc podchodzisz zrezygnowany do tych drzwi, otwierasz, wow, przed tobą stoi Pan Jezus. Myśli, które ci przechodzą, przeszywają twój umysł, to nauczanie, to dobre słowo, same wspaniałe i cudowne rzeczy. Pan Jezus pyta, wiesz co, długo tak będziesz mnie trzymał przed drzwiami? Może mnie zaprosisz, poczęstujesz, ugościsz czymś? Druga przeszywająca myśl, jaka ci przychodzi do głowy, to pusta lodówka. Jakieś tam frytki, resztki pierogów. Kochani, myślę, że nie jeden z nas miał taką sytuację, kiedy ktoś z zaskoczenia odwiedził go. I takie niewłaściwe spojrzenie na to, tak jak w wypadku, załóżmy, gdybym to ja robił, gdybym miał, że to jest najważniejsze, żeby była ta lodówka zapełniona, żeby móc mocno kogoś i wspaniale ugościć, nie zawsze jest dobre i właściwe. Pewna rodzina w pierwszym wieku naszej ery również się zderzyła z czymś takim, czy w podobny sposób myśleli, czy też nie, to sobie za chwileczkę o tym powiemy. Odczytajmy taki fragment. To jest w zasadzie jedyny fragment, który chciałbym, żebyśmy odczytali dzisiaj. To jest Ewangelia według Łukasza, 10 rozdział, 38 do 42 wersetu. Cytuję. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Tam miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Zastanówmy się krótko jeszcze przez chwilkę, kim jest ta rodzina? Kim ona jest też dla Pana Jezusa? Jaki też jest ich status? No bo tutaj dowiadujemy się, że Pan Jezus ich odwiedza. Czy są na to przygotowani? Jakbyśmy popatrzyli do Słowa Bożego, do Biblii, to przypominamy sobie tam taką scenkę. Pan Jezus wędruje do Betanii, po to, żeby uzdrowić Łazarza. Żydzi przypatrują się, a on w pewnym momencie zaczyna ronić łzy i zaczyna płakać. Co Żydzi wtedy mówią? Zobaczcie, jak go kochał. Czyli te relacje między Panem Jezusem a bratem Marii i Marty były jak najbardziej właściwe, poprawne. Można powiedzieć, że łączyła ich taka chrześcijańska miłość. Czy ta płaszczyzna była jak najbardziej właściwa i płaszczyzna, którą warto jest też zabiegać. A co powiedzieć o relacjach Marty i Marii z Panem Jezusem? Tam przypominamy sobie ten 40 werset, ta część B. Marta z takimi pretensjami jakby przychodzi do Pana Jezusa i mówi: Panie, nie obchodzi Cię to, że moja siostra tutaj, teraz parafrazuję częściowo, moja siostra siedzi tutaj z Tobą, rozmawia, słucha Ciebie, a zamiast pomóc mi w przygotowaniu posiłku. Więc no niewątpliwie daje się zauważyć tutaj taką swobodę wypowiedzi Marty w kierunku Pana Jezusa. Ona oczekuje, ona jest przekonana o tym, że On posłucha jej i zgani Marię za to, że nie chce jej pomagać. A więc co można o tych relacjach tutaj powiedzieć? No ma odwagę, ma śmiałość. A więc najprawdopodobniej byli przyjaciółmi. Ogólnie ta cała rodzina przyjaźniła się z Panem Jezusem. Dochodzimy z kolei do Marii. Maria siedzi u stóp Pana Jezusa. To, co zrobiła, no można powiedzieć, że złamała wszelkiego rodzaju konwenanse, które miały miejsce w pierwszym wieku naszej ery. Dlaczego tak możemy powiedzieć? Otóż no, nie było czymś popularnym, że kobieta zasiada u stóp rabina czy też nauczyciela i słucha jego głosu, słucha jego nauczania. To raczej był przywilej, który miały kobiety. Znaczy mężczyźni, przepraszam, mężczyźni mieli taki przywilej. Kobiety, znaczy w zrozumieniu oczywiście Żydów, Izraelitów. A więc to, co Marta zrobiła, było niepopularne. Nie obawiała się tego, że Pan Jezus ją przepędzi, że powie: słuchaj, no ty idź do swojej siostry, rób to, co do ciebie należy. Zatem jak przypatrujemy się, zacznijmy od Marty, Marcie, to jakbyśmy ją zdefiniowali, jakbyśmy ją określili, co moglibyśmy o niej powiedzieć? Gościnna. To, co robiła, można nazwać gościnnością. No pytanie teraz, czy to była wynikowa tego, że chciała się przypodobać Panu Jezusowi? Być może tak. Tutaj nie będziemy spekulować, ale myślę, że w dużej mierze raczej to jest taka kwestia mocno kulturowa. Gdybyśmy popatrzyli do Księgi Przysłów, 31 rozdział, tam od 10 wersetu, czytamy o kobiecie, która dba o swój dom. Dba o męża, dba o dzieci, dba o to, żeby mieli odpowiednią ilość posiłku, nawet porę kupuje, jak jest potrzebna. Wcześniej wstaje, jako pierwsza, jako ostatnia się kładzie. Tam czytamy, że zarówno mąż, jak i jej synowie wychwalają ją w bramach. Ale tam nic nie czytamy o tym, że ona interesuje się Bożym Słowem, że chodzi do synagogi i tak dalej. Tak, tych rzeczy nie ma. Więc kulturowo było przyjęte, że kobieta powinna zajmować się głównie domem. Skąd się wzięło u Izraelitów, a tym samym u Marty, taka chęć ugoszczenia, no w tym wypadku Pana Jezusa? Podejrzewam, że również i jego uczniów wiele na to wskazuje, ale może nie będę teraz tego rozwijał. Przypominamy sobie taką scenkę z Księgi Rodzaju. Na pewno każdy czytał. To jest 18, zdaje się, że 18 rozdział, tam od drugiego wersetu. Siedzi Abraham, wypatruje, patrzy, a tu naprzeciwko niego idzie trzech mężczyzn. On oczywiście nie wie, co to są za mężczyźni. On ich w ogóle nie zna. Widzi ich pierwszy raz na oczy. Co robi? Wybiega naprzeciw nim, kłania się nisko i do jednego z nich mówi: Panie, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to proszę nie opuszczaj, nie pomijaj mojego domu. Wstąp, proszę, usiądź sobie tutaj pod drzewem, ktoś Ci umyje nogi, zaraz Ci chleba podam, żebyś mógł się pokrzepić. Więc można powiedzieć, że Abraham był takim prekursorem, takim nauczycielem Izraelitów w okazywaniu gościnności. Gościnność to nie tylko okazywanie miłości do ludzi, których niekoniecznie ktoś musi znać. To również okazywanie miłości do Pana Boga. Tak powiedzieliśmy sobie o Marcie. A co powiedzieć o Marii? No bo skoro Marta okazała gościnność, to pytanie, czy Maria okazała niegościnność? No bo przecież no nie wyrywała się przygotowywaniu tego posiłku. Tutaj wcześniej Mateusz wskazał na to, że niekoniecznie tak musi być, że to tylko posiłek, prawda? Przygotowanie posiłku to jest gościnność. Wyobraźmy sobie taką scenkę. Idziesz do restauracji. Zamawiasz posiłek. Kelner przynosi ci ten posiłek. Ty konsumujesz go, potem płacisz mu, jakiś napiwek może położysz i wychodzisz. To czy to, co kelner zrobił w twoim kierunku, czy można nazwać gościnnością? No ja myślę, że nie. To jest raczej praca, którą on wykonuje. To jest twoja umowa, twój deal między tą restauracją, a między tobą. Zapłaciłeś, spożyłeś, prawda, i wyszedłeś. Ale teraz inna scenka. Wychodzisz z domu, jest na dworze bardzo gorąco i spotykasz na ławce, siedzi jakiś twój znajomy, dalszy czy bliższy, to jest może nieistotne. Nieistotne. Podchodzisz do niego, tam dzień dobry, witasz się, co tutaj robisz? Załatwiałem tam jakąś sprawę. No ty przecież mieszkasz w drugiej części Wrocławia. Wiesz co, chodź, zapraszam cię tam do mnie, wiesz co, ja no, nie mam żadnego posiłku, niczego nie mam, bo sam się będę gościł dzisiaj na mieście, ale jakaś woda, dobra herbata czy kawa, znaczy w moim zrozumieniu dobra, dla ciebie może być akurat niedobra. No i wchodzicie do domu. Wchodzicie do domu, prowadzicie świetną rozmowę. Dzielicie się jakimiś spostrzeżeniami, jakimiś doświadczeniami, więc powiedzcie to, czy wy okazaliście gościnność pomimo tego, że mieliście tylko tą przysłowiową wodę w domu? No jak najbardziej tak. Dlaczego? Dlatego, że daliście temu człowiekowi serca. Zaprosiliście go, przyjęliście go do siebie, daliście to, co mieliście najlepszego. Więc podobnie, jeżeli chodzi tutaj o Marię, również w podobny sposób można powiedzieć, że Maria dała to, co miała najlepszego. Zainteresowanie, relacje z Panem Jezusem. Siada u jego stóp i słucha. Być może zadaje pytania, no nie wiem, jak to dokładnie wyglądało. W każdym razie dała to, co miała najlepszego i dlatego Pan Jezus wskazuje i mówi: Marto, kierując te słowa do Marty, troszcz się o wiele rzeczy, niewiele potrzeba. I tam sumuje to i mówi w ten sposób: Maria wybrała lepszą cząstkę, czyli dała to serce, prawda? To, o czym tutaj powiedzieliśmy. Czym jest, kochani, gościnność dzisiaj? No, gościnność dzisiaj zupełnie wygląda inaczej jak w pierwszym wieku naszej ery, jak ogólnie w Izraelu. Ogranicza się ona zazwyczaj do goszczenia przyjaciół, znajomych, bliższych, bardziej bliższych nawet niż dalszych, ewentualnie rodziny i też tej bliższej rodziny, aniżeli tej dalszej. Czy tak to musi wyglądać? Czy mamy możliwość okazywania gościny innym ludziom? Wiecie co? Widziałem ostatnio takie zdarzenie. Człowiek, młody mężczyzna, podchodzi do takiego płotu, to McDonald's był, no coś takiego. Siedzi bezdomny. Więc ten chłopak kupuje dwa pakiety takiego maka, zanosi mu jeden on bierze, siada koło niego, zaczyna jeść i rozmawia z nim. Zobaczcie, nie zaprosił go do domu, ale zrobił to, co mógł zrobić najlepszego. Uznał go za człowieka, okazał mu gościnność, czy głosił Ewangelię, ja nie wiem, kto to był. Ale samo zdarzenie pokazuje, że zawsze jest możliwość, zawsze jest sposobność okazywać różnym ludziom gościnność. To tylko od nas, od naszej inwencji zależy, czy my będziemy wypatrywać, czy będziemy szukać. Oczywiście fajnie byłoby, gdybyśmy przy tej okazji mogli mówić świadectwo, mogli mówić słowo Pana. No po co? Po to, żeby ten człowiek znalazł się w innym miejscu, w innym położeniu, w innej sytuacji. Takiej jak wy. Tego właśnie przecież oczekujemy. Drodzy, jest też coś takiego jak, jakby to powiedzieć, niewłaściwie pojęta gościnność albo, nie, jeszcze inaczej. Coś takiego jak gościnność usprawiedliwiona Bożym Słowem, znaczy niegościnność usprawiedliwiona czy też podparta Bożym Słowem. Czyli ktoś nie okazał gościnności, mówiąc, że to, co ja robię, to Bóg mnie usprawiedliwia od tego. Boże Słowo daje mi taką możliwość, taką swobodę. Taką historię chciałbym wam opowiedzieć. Pewne małżeństwo, to było około 26 lat temu, może 27, pewne małżeństwo miało taki zwyczaj. Ten zwyczaj polegał na tym, że raz w tygodniu ze swoim synkiem siadali i studiowali Biblię. modlili się, jakieś tam czasopisma sobie czytali, rozważali, dzielili się tym, co przeczytali. Czy to dobry zwyczaj? Ja uważam, że świetny. No, każdego zachęcam do tego, żeby w ten sposób postępował. Ale do czego zmierzam? Otóż wszyscy ich znajomi, ich przyjaciele, ich rodzina, no również ja też wiedzieliśmy o tym, że oni mają ten taki swój dzień. Nikt im w tym czasie nie przeszkadzał. A co się wydarzyło? Otóż pewnego razu ich przyjaciółka zaczęła dobijać się do nich do drzwi. Dobijać się do drzwi, pukać w okna. Oni udawali, że ich nie ma. No, poczuli się, że są usprawiedliwione. No to, co ja robię, prawda, czytam Biblię, rozważam, no to co może być ważniejszego? Nie ma ważniejszych rzeczy. Nie okazali asertywności, czegoś, co powinni okazać, czyli wyjść, powiedzieć, no słuchaj, czy to może imion nie będę wymieniał, słuchaj, wiesz co, za godzinkę, za półtorej godziny przyjdź, porozmawiamy, no nie? Poświęcę ci wtedy ten czas. Oni tego nie zrobili, udawali, że ich nie ma. Śmieszne jest w tym wszystkim to, bo to jest śmieszne, żałosne i śmieszne jednocześnie, że oni wiedzieli, że ona wie o tym, że oni są, bo samochód stał przed domem, a ona wiedziała również o tym, że oni są. Ale co się wydarzyło? Otóż wydarzyła się dramatyczna rzecz. Kilka godzin wcześniej jej mąż popełnił samobójstwo. Już po tej całej procedurze policyjno-prokuratorskiej jedyna myśl, jaka jej przyszła do głowy, to to, żeby szukać schronienia i pomocy u tych swoich przyjaciół. Przychodzi zdarzenie, no nie ma, nikt jej nie wpuścił. Zobaczmy, jaki brak elastyczności. Czyli hierarchia wartości, jaką sobie ustalamy w naszym życiu, jest bardzo ważna. Ale wraz z tą hierarchią wartości musi iść też taka elastyczność. No bo no, załóżmy, że ktoś ma, tak odbiegnę, ktoś ma zwyczaj, no nie wiem, powiedzmy czytać, czy też modlić się, a coś się wydarzy, pogrzeb, cokolwiek, to zrezygnuje z tego. No nie. Czyli musi się umieć do pewnych rzeczy, pewnych sytuacji po prostu dopasować. Kochani, czym było w pierwszym wieku i czym jest dzisiaj siedzenie u stóp Pana, bo to w zasadzie taki główny wątek tego wszystkiego. Czym jest siedzenie u stóp Pana? No mówimy, że no z pewnością jest to słuchanie słowa, głosu Pana Jezusa, słuchanie tego, co On ma nam do powiedzenia. Tak w pierwszym wieku, jak to miało miejsce w wypadku Marii, jak i również dzisiaj. Oczywiście samo słuchanie zdecydowanie mówimy, że nie wystarczy, żeby się przypadkiem nie okazało, że jesteśmy jak ten człowiek opisany w Biblii, który podszedł do lustra, przyjrzał się sobie, odszedł i zapomniał. A więc wraz z czytaniem, z słuchaniem Pana Jezusa, z siedzeniem u Jego stóp, musimy pamiętać też, żeby wprowadzać w życie to, co usłyszymy. No bo co jest warte to, że ktoś pójdzie do lekarza, bo jest chory, lekarz przepisze mu lekarstwa, on nawet je wykupi, no postawi gdzieś na biurku i będzie na niego no patrzył, będzie wiedział, że je ma. To pomoże mu to coś? No w niczym mu to nie pomoże. Więc no, podobnie tutaj jest, jeżeli słyszymy głos Pana Jezusa, to dobrze by było i musimy pamiętać o tym oczywiście, żeby go wprowadzać w życie. Jakie konsekwencje, dziwne słowo, prawda, jakie konsekwencje ponosimy ze względu na to, że słuchamy słowa Pana Jezusa, że siedzimy u Jego stóp. Ktoś mówi, jak konsekwencje? No same świetne rzeczy tylko bierzemy. No nie, nie do końca tak to wygląda. Również są konsekwencje. Na przykład konsekwencjami może być rezygnowanie z czegoś. Przypomnijmy sobie, jak Mateusz siedzi przy cle, a Pan Jezus podchodzi do niego. I mówi, Mateuszu, pójdź za mną. A co Mateusz mówi? No Panie Jezu, ale nie pójdę. No jak pójdę? Ja mam świetną robotę tutaj. Ja jeszcze kilka lat popracuję w ten sposób, no i będę miał starość zapewnioną. Nie muszę w ogóle o niej myśleć. Ale nie, Mateusz zupełnie inaczej działa. Mateusz idzie za Panem Jezusem. Czy wyrzekł się czegoś, czy zrezygnował z czegoś? No jak najbardziej tak. No tutaj u nas na przykład jest takie małżeństwo, które, to są nasze czasy, prawda, które pojechało na misję. Czy jest to wyrzeczenie? No pewnie, że tak. Jest to również wyrzeczenie. Zrezygnowało na przykład z zarobku, z tego, żeby sobie kupić lepszy samochód, prawda? Albo jeszcze upiększyć sobie troszeczkę dom i tak dalej. A siostry, które przygotowują ciasto, czy też no bracia też, którzy przygotowują ciasto na niedzielę po to, żebyśmy dobrze czas spędzali. Czy jest to pewnego rodzaju wyrzeczenie? No tak, no bo kupiły produkty, prawda, włożyły w to swoje własne pieniążki. Jest to wyrzeczenie. Robimy jakieś sprzątanie przed budynkiem. Czy jest to wyrzeczenie? No tak, bo ktoś inny mógłby ten czas wykorzystać inaczej. Pójść do kina, pójść na spacer, prawda? A tu trzeba ciężko pracować. A więc siedzenie u stóp Pana to wyrzeczenie. Ale co jeszcze? Ja myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że siedzenie u stóp Pana i słuchanie Jego głosu to również zaparcie się samego siebie. A co to znaczy? Zaparcie się samego siebie. To znaczy, że ja, Jarek Kosto, mówię Panu Jezusowi, Panie Jezu, ja oddaję Tobie całe swoje życie. Moje samostanowienie ja oddaję Tobie, kładę to w Twoje ręce, bo ja nie umiem tego unieść. Ja nie umiem z tym nic specjalnie lepszego zrobić, niż Ty to zrobić. Ja tylko mogę to popsuć. Moja cała majętność, wszystko, co mam, samochód, dom i tak dalej, to wszystko, Panie Jezus, jest Twoje. A ktoś inny mówi, no to troszeczkę zagalopowałeś się, trochę za dużo. Ale co to zmieni, jak ktoś powie, że Panie Jezu, ja Tobie tego nie dam, bo Ciebie wcale nie ma, jak to jest i tak jego własnością. Wszystko, co jest na ziemi, we wszechświecie, w czasie, w przestrzeni, to wszystko i tak jest Pana Jezusa, to wszystko jest Jego własnością. Więc ta moja deklaracja daje mi tylko ten komfort, że jestem oddany Jemu, że ja słucham Jego głosu i idę za Nim, że to, że siedzę u Jego stóp, to nie są tylko słowa, że to jest naprawdę. Siedzenie u stóp Pana Jezusa to również odrzucenie. Odrzucenie czasami przez bliskich, przez sąsiadów, przez rodzinę. Dlaczego? Dlatego, że często to, co głosimy, to, co mówimy, to, kim jesteśmy, jest takim, taką zadrą w oku tych ludzi, którzy to widzą. Bo my staramy się postępować w sposób moralny. Oczywiście moralnie nie chodzi mi tutaj tylko i wyłącznie, że no, ktoś kogoś nie zdradza. Nie o tym mówimy tutaj. Moralnie, czyli nie kradniesz, nie donosisz, starasz się uczciwie żyć i tak dalej, i tak dalej. Ludzie widzą, co im się to wcale nie podoba. My niejako piętnujemy ich życie i sposób postępowania. Dlatego często się odsuwają od nas. Jeżeli nie, ja miałem to szczęście, że cała moja rodzina, jak nawróciliśmy się, cała rodzina poszła za mną. No i chwała Bogu za to, ja bardzo dziękuję. Jestem za to Panu bardzo wdzięczny. Ale siedzenie u stóp Pana wiąże się także z prześladowaniem, a nawet utratą życia. No dzisiaj może tak nie jest mocno zauważalne tutaj, a na przykład pierwszy wiek naszej ery. Ludzie, którzy słuchali głosu Pana, którzy ewangelizowali, ludzie, którzy dzielili się tym, co otrzymali od Pana Jezusa, bardzo często tracili swoje domostwa, bardzo często wtrącano ich do więzień, a nawet pozbawiano ich życia. No my dzisiaj tutaj w Polsce żyjemy w takim dualnym kraju, podzielonym na pół, można powiedzieć, ale to wcale nam nie przeszkadza, żebyśmy wielbili Boga. Spotykamy się tutaj, możemy śpiewać Mu, możemy wyjść na ulicę z Biblią i ewangelizować, głosić komuś. Nic nie stoi na przeszkodzie. Mamy taką sposobność, mamy taką możliwość, więc za to właśnie powinniśmy być wdzięczni Bogu. Takie pytanie. Czy Ty dzisiaj siedzisz u stóp Pana? Czy można powiedzieć, że ja i Ty, czy naprawdę siedzimy u stóp Pana Jezusa? I skąd o tym wiesz? Wiecie co? Ja siedzę u stóp Pana około 9 lat mniej więcej. Wcześniejsze 26 lat ja byłem na bank przekonany o tym, że ja siedzę u stóp Pana. Ja czytałem Słowo Boże, ja ewangelizowałem, spotykałem się z ludźmi, którzy wierzyli podobnie jak i ja, nie kradłem, nie cudzołożyłem i tak dalej. Czyli robiłem te wszystkie rzeczy, o których mówi Boże Słowo. A mimo to można powiedzieć, że nie siedziałem u stóp Pana Jezusa. Ja byłem wtedy świadkiem Jehowy. Czyli skąd wiedzieć, skąd możemy wiedzieć, czy rzeczywiście siedzimy u stóp Pana? Jest takich 5 zasad. 5 najważniejszych zasad chrześcijańskich, które definiują, czy siedzisz u stóp Pana, czy też, no bo ja siedziałem u stóp Pana, ale to nie był ten Pan, to nie był Pan Jezus, to był ktoś zupełnie inny, prawda? To był Pan tego świata. Ale do czego zmierzam? Otóż mówimy o 5 zasadach. Pierwsza zasada, pamiętacie co to jest? To jest tylko słowo. Druga zasada to jest tylko wiara. Trzecia, tylko łaska. Czwarta, tylko Jezus Chrystus. I piąta, tylko Bogu prawdziwemu cześć. Wiecie co? Gdzie tkwił mój błąd? Mój błąd tkwił w tym, że jak czytamy na przykład, tylko łaska. To mnie uczono w ten sposób, że no to prawda, w Biblii jest napisane, łaską zbawiony jesteś, no i to nie jest zasługa człowieka, tylko to jest Boży dar. Ja byłem o tym całkowicie przekonany. No ale mi dodano, wiesz co, ale jak nie będziesz chodził do służby, ale jak nie będziesz chodził na zebrania, to nie będziesz zbawiony. Czyli łaska plus wychodzi nam, prawda? Czyli coś do tego elementu zostaje dorzucone, dodane. Mam taki przykład Biblii z 1900 tam któregoś roku, 10, 20, nie pamiętam. Przykład Jakuba Wójka. Wiecie, co tam w przysłowie pisze w ten sposób. Ja będę to parafrazował, bo dosłownie nie jestem w stanie tego przytoczyć. A tam jest napisane, że Słowo Boże, Biblia, jest księgą natchnioną, jest księgą najważniejszą, ale z tego nie wynika, jakoby była najważniejsza i wskazana jest ta tradycja. Więc jeżeli podchodzimy do tego pierwszego elementu, do tej pierwszej zasady, to tylko słowo, ale jeszcze do tego słowa trzeba byłoby coś dodać. No tak się, kochani, tak się po prostu nie da. Czyli ważne jest to, żebyśmy mieli zdefiniowane credo. Czyli nasze wyznanie wiary, nasza płaszczyzna, na której zbudowaliśmy, powinna być pewna i stabilna. I możemy mieć cienia wątpliwości, że do tych pięciu zasad, o załóżmy, że to jest pięć kubków wody, zdrowej, czystej, źródlanej wody, ale ktoś do jednego coś dodał, jakieś trucizny. No to co z tego, że będziesz miał jeszcze cztery, jak tam jedną wypijesz i tak się zatrujesz, prawda? To nie ma znaczenia, czy będzie w jednej, czy będzie po troszeczku w tych pięciu. One muszą być czyste. Czyli do tych pięciu zasad nie możemy niczego dodawać od siebie albo przyjmować od kogoś innego i tylko dlatego, że ten ktoś ma posłuch albo ktoś jest ważny, bo tylko na tej podstawie my to wkładamy. No i co nam wychodzi? Znajdujemy się w takim miejscu, jak ja byłem te 9 lat temu, prawda? Czyli przekonany, świetnie się czujący, ale jednocześnie nie chodzący za Panem Jezusem, nie siedzący u Jego stóp. Tego właśnie powinniśmy, kochani, za wszelką cenę unikać. Tak podsumowując to, można byłoby sobie takie pytanie zadać. Jak można byłoby zdefiniować Martę i Marię? Albo inaczej, Marię i Martę. Ja myślę, że można by to było określić takimi słowami, że jest to takie ucieleśnienie miłości do Boga i miłości do bliźniego. W wypadku Marii miłości do Boga, dlatego że to, co ona robiła, to jej całe zachowanie, ta jej miłość do Bożego Słowa, do słuchania tego, powoduje, że rzeczywiście ona na pierwszym miejscu stawia Boga. A w wypadku Marty, czyli miłość do bliźniego, ona troszczy się o te wszystkie rzeczy i to jest ważne, ale zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku nie możemy powiedzieć, że Maria nie kochała ludzi, bardziej kochała Boga, albo że tylko kochała Boga, a w wypadku drugim, że Marta kocha ludzi, ale Boga to wcale nie kocha. Czyli sumując to w całość, tak naprawdę to dwie ze sobą połączone te rzeczy, te dwa elementy, czyli miłość do Boga i miłość do bliźniego, to dopiero daje nam całość i to jest ten cel, do którego powinniśmy właśnie zmierzać. A dziękuję. Pomodlimy się jeszcze na koniec. Dobry, kochany Boże, święty nasz Stwórco, chcemy Ci bardzo podziękować za to, że dajesz nam siebie, Panie. Dajesz nam taką możliwość, że możemy zawsze słuchać Twojego głosu, podążać, Panie, za tymi słowami, które uczą nas, jak żyć, jak postępować, co robić, ażeby unikać problemów i kłopotów. A nawet jeżeli się one pojawiają, Panie, w naszym życiu, to Ty zawsze pokazujesz, w jaki sposób je rozwiązać, tak aby to było, Panie, Twoją wolą, a nie naszą, nie ludzką wolą. Prosimy Ciebie o to, byś pobłogosławił nam na resztę tego dnia, by ten dzień Boże był dobry, był święty, Panie, byśmy żyli na Twoją chwałę i dla Ciebie. O to Cię prosimy, Panie, przez Jezusa Chrystusa. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.